Halo, dzień dobry.
Witaj, Wojtku, serdecznie w odcinku 340 jest z podcastu. Jestem pod wrażeniem w ogóle, że to jest aż tak wiele tych odcinków. Bo dzisiaj jak wstałem rano, to myślałem, ja pierdzielę, ile tych odcinków już nagrali. Więc jakby sporo, nie?
Wojtek... Zawsze jak wstaję rano, to o tym myślę.
340. Tak, Wojtek, ja w ogóle mam dużo tematów. Ja jestem dzisiaj, mam balls full of content.
Doskonale. Czy jesteś gotowy, żeby je wyejakulować w tym odcinku?
Tak.
I doskonale.
Teraz, zanim w ogóle zaczniemy mówić o tematach czysto technologicznych i takich rzeczach interesujących dla osób słuchających podcastu technologicznego, mam spoko story, które się jeszcze nie skończyło, ale już opowiadam je, żeby jakby zrobić podstawkę pod follow-up, który się pojawi prawdopodobnie za tydzień. Teraz uwaga. Siedzę sobie na LinkedInie i dostaję wiadomość od mojego byłego szefa z Londynu. Napisał do mnie: cześć Paweł, no mam do ciebie taką nietypową prośbę, czy możesz podać mi swój adres e-mail? Ja w ogóle myślałem, że my jesteśmy kolegami, no nie, bo ja jego adres e-mail miałem.
No proszę. No,
ale widocznie tutaj ta relacja nie była dwustronna i nie był moim kolegą. W sensie on był moim, ale ja nie byłem jego, no nieważne. Więc dałem mu mój adres e-mail, no i teraz dostałem od niego maila. I teraz ja otworzę sobie tego maila, żeby było zabawniej, bo będę mógł sobie tak. Radio w samochodzie jego żony się zepsuło. No nie? I teraz...
Przepraszam chwileczkę. On jest z Anglii, tak? On w ogóle nie z Niemiec.
On jest w ogóle ze Stanów, ale mieszka w Anglii, tak.
No. Okej, bo wiesz, jakby był Niemcem, no to jakby pytanie Polaka o radio w jego samochodzie jest dość prawda.
Czy to nie ty wziąłeś, Paweł, to radio? Odpisz.
Nie, ale kontynuuj, no.
No, radio się zepsuło. Problem jest taki, że to radio steruje wszystkim w samochodzie, to znaczy kamerą z tyłu parkowania, jakiś parking radar, nawigacja i tak dalej.
No tak, bo to ekran, razem z ekranem to jest pewnie spięte.
Nie, to jest jakaś takie nawigacja Peugeot 3008, takie coś, nie wiem. Nie, to wygląda w ogóle jak radyjko, no nie? Ale widocznie to radyjko steruje faktycznie tymi rzeczami, jakby z komputerem pokładowym. No dobra, i teraz... Że jeśli chciałby wymienić na nowe, to kosztuje 1300 funtów, a jeśli chciałby naprawić, no to jest 700 funtów. No postanowił poszukać jakiegoś replacementu. Miesiąc temu znalazł jedno, które pojawiło się w Danii, ale nie było opcji wysyłki do UK. No i wczoraj, to był mail wysłany dwa dni temu, więc jakiś czas temu znalazł jedno w Polsce. I tutaj jest link do Allegro lokalnie, oferta i tak dalej. I teraz on pyta mnie, czy mógłbym być jego purchasing agent, czyli że ja bym mu to kupił i jakoś bym mu to dał. I will find some way to make this worth your time. Okay, fair enough. Okay. I teraz uwaga. Jeśli chodzi o dostawę, just to make story even more interesting, I have a connection to a mushroom dealer that sends a truck to London each week. Więc... I on, ten mushroom dealer będzie jakby zabierze z Warszawy to i przywiezie to do Londynu.
No i... Niesamowite, że borowiki tak się tam.
Tak, no i napisał, czy chcesz to zrobić. Ja mu odpisałem, słuchaj John, oczywiście mam zamiar udział wziąć w tym międzynarodowym szwinglu. To radio dalej działa.
Dobrze, że nikomu o tym nie opowiadasz.
Tak, koszt to 270 funtów, daj znać, czy mam je kupić. Welcome to the team, comrade. Znajdź najlepszą metodę, żeby przesłać ci pieniądze, a ja znajdę człowieka od grzybów i kup to radio.
Yes.
Więc wczoraj kupiłem to radio. I to radio do mnie idzie, więc nie wiem, teraz najzabawniejsze jest to, że jeszcze John nie odpisał mi na maila, że kupiłem i tu są moje dane do przelewu. Więc teraz tak. Ja wiem, że on jest zajętym człowiekiem, więc to jedno, nie? Ale druga opcja, która się pojawiła, Paweł, to może być skam i kupiłeś radio za 1,5 koła. Nikomu niepotrzebne. I teraz najważniejsze jest to, że jeśli to jest skam, to jest najgłupszy skam, jaki widziałem. Na zasadzie, ej stary, słuchaj, musisz kupić radio na Allegro do Peugeota.
Ale ziomek, poczekaj. No. Mam dwa pytania. Jedno jest takie. On ci wysłał ten link do aukcji na Allegro, prawda?
Tak.
Okej, okay, dobra, to już jest jakby jeden ślad. A drugi jest taki, czy na pewno sprawdziłeś maila, z którego dostałeś wiadomość? Tak. Czy tam nie ma, wiesz, zamiast ma dużego i L albo odwrotnie?
Nie. Adres e-mail się zgadza, jest legitny. W sensie jest imię, małpa, nazwisko.com.
A czy sprawdziłeś powiązania biznesowe między twoim znajomym Johnem a sprzedawcą na Allegro, który właśnie wysyła ci
radio? Ja bym powiedział, że
powinienem
poszukać powiązań pomiędzy Johnem a sprzedawcą grzybów.
No tutaj wydaje się, że one są zawiązane i tutaj chyba...
Więc nie wiem, co się wydarzy. Może być tak, że w trakcie naszej rozmowy będzie jakaś dalsza część historii. Nie wiem, dostanę przelew, albo dostanę maila, że zostałeś zeskanowany, albo nic się nikt nie odezwie przy najbliższym. Jeśli w przyszłym odcinku nic się nie pojawi, to będzie to ciekawe. Najgorsze jest to, że kupiłem to od osoby prywatnej, więc nie mam prawa do tego chyba... Czy nie wiem właściwie, czy nie mam.
Zwrotu 14 dni.
Chyba ma, bo jest napisane, że otrzymasz... Zwrot pieniędzy w razie czego.
A, okej. Okay.
No dobra, no nieważne. W każdym razie najwyżej sprzedam radio. Najwyżej będę miał nawigację do Peugeota w dobrej cenie do sprzedania.
Ewentualnie dostaniesz ekwiwalent pieniężny w pieczarkach. 40 jest... kilo pieczarek.
Wytek za 1500 zł, to ja myślę, że więcej kilogramów pieczarek było niż 40. No, więc to jest moja... Oj, przepraszam bardzo. To jest moja historia związana z jakby z moim życiem. Biorę udział w międzynarodowych szwinglach.
Biznesach, chciałeś powiedzieć.
Jestem międzynarodowym biznesmenem.
Świetnie.
Powiedzieć.
Brzmi bardzo dobrze.
Bardzo dobrze to brzmi, no to super. Wojtku, ale mam też tematy, które są bardziej technologiczne. Chociaż, uwaga, bo mam ciekawostkę. Ten John, o którym mówiłem, pracował w wielu różnych miejscach. Między innymi pracował w JPL. I, uwaga,
JBL, czci tych od głośników.
Nie, JPL, JPL. A. To jest ci, którzy są NASA Jet Propulsion Laboratory.
O.
Laboratorium napędu rzutowego. Pracował przy misji Mars Pathfinder i jego kot, on napisał kot do tego łazika.
No myślałem, że wysłali kota w kosmos, ale no
dobrze.
Który
jest
mów.
Dalej wykorzystywany w misjach na Marsach, kot, który on napisał. Także, wiesz, jakby... Słabo nie jest, nie?
No tak, tak. No, no. Wydaje się być człowiekiem, któremu można zaufać.
Tak, ja kiedyś opowiadał o największej swojej porażce i jego największą porażką było, że pomylił gdzieś w jakimś kodzie, który był potem używany przez armię.
Oj.
Pomylił przecinek z kropką, w efekcie czego... rakiety poleciały kilometr w inne miejsce podczas testów.
Ajajajajaj.
Tak. Na szczęście nic tam się nie wydarzyło, jakby oprócz tego, że no ten, ale no taka sytuacja, więc to taki ciekawy człowiek. No, więc tak. No nie wiem, co się z tym wydarzy. Może dostanę przelew. A może jutro mnie obudzi o 6 rano CBA.
Ten odcinek wyjdzie później, więc jak nie jutro, to pojutrze.
A, okej. Okay.
No pięknie. Fajna historia. Znaczy to taka zupełnie randomowa, która mogłaby się wydarzyć właśnie tylko tobie prawdopodobnie.
Najlepsze jest to, że Andrzej napisał do mnie: Hi Paul, I King Nigeria, I more money and you and me brothers. Please send me $300 for bank wire and I send you $300 million Amerykna. Bye bye King. No, doskonałe to było.
Dobra, wspaniałe.
No i wysłałem Andrzejowi $300, w sensie, no wiesz, jeśli mam dostać z powrotem 300 milionów, to
może...
Nie,
no wiadomo. Co może później? Tak, przecież skoro jest Nigeria Prince, no to naturalne. A propos takich dobrych biznesów, to ja ostatnio na grupce telegramowej naszej wąsowej wrzuciłem linka, ponieważ pojawiła się nowa kryptowaluta. Znaczy nie wiem, czy ona jest nowa, czy tylko jakiś news jakiś dotyczący tej kryptowaluty wypłynął niedawno. Natomiast wrzuciłem, jest nowa kryptowaluta, która nazywa się Kucoin. Więc jakby stwierdziłem, że Rahim Coiny absolutnie zeszły już do lamusa. No i teraz nowym królem będą Kucoiny. Niestety, jak się okazało, bardzo szybko Kucoiny stały się jakimś tam celem ataku i jakiś ziomek po prostu wyrzucił tych kucoinów bardzo dużo, przerzucił przez jakieś ileś tam walletów i po prostu wyparowały. Więc No, jakaś, znowu jakiś smrodek się pojawił wokół tego. Także myślę, że kucojny...
Nazwa kucojn niepewno, nieprzypadkowo jest taka właśnie.
No, ja podejrzewam, że może jakiś Polak brał w tym udział w ogóle, wiesz, że założył kryptowalutę, coś zaczarował, zarobił co miał zarobić i narka. Więc no, bywa różnie, ale taka ciekawostka, że jakby kryptowaluty pojawiają się niemalże jedna dziennie no i tak sobie bawią się w te kryptowaluty cały czas. Ale na przykład bardzo ciekawe jest to, że nie chcę schodzić za bardzo i za głęboko na temat kryptowalut, bo to jest taki temat, który mi tak bokiem trochę przelatuje.
Internet of Things.
No prawie, że, ale no przepraszam, cały poprzedni odcinek żeśmy o tym rozmawiali.
Nie,
więc...
ja mam w ogóle dużo follow-upu, no ale dobrze.
A, no to super. W każdym razie rzeczywiście no, przelatuje mi ten temat, natomiast zainteresowało mnie to, że pamiętasz jak mieliśmy Keybase, nie? W sensie te... Mhm.
Tak, tak.
I tam wprowadzili, oni sami stworzyli Stellary. Tak? To mhm. Czy to była kryptowaluta stworzona przez twórców Keybase'a, czy nie?
Nie, chyba nie, ale nie jestem pewien.
No w każdym razie, no, nawet jeżeli nie, to nie ma to znaczenia, bo chodzi o to, że po prostu w ramach Keybase'a jako użytkownicy można było dostawać raz na jakiś czas ileś stellarów. I tam wartość tych zrzutów była całkiem niezła. Oni później niestety zamknęli ten program, ale o ile dobrze pamiętam, to ja tam dostałem 20 albo 30 dolarów w sumie, nie? Jakby no, w wartości stellarów.
Tak, coś takiego było.
I właśnie zainteresowało mnie to, że całkiem niedawno, nie wiem, ale to było z 3 tygodnie, może miesiąc temu, Revolut powiedział, ogłosił, że jakby w ramach możliwości zakupu kryptowalut w Revolucie wprowadzają też Stellar, nie? I tak mówię, o, czyli to nie jest kryptowaluta tak bardzo niszowa, jakby można się było wydawać, bo wiesz, to, że jest Bitcoin, wiadomo, wszyscy wiedzą. To, że jest Litecoin, to już może mniej ludzi, ale powiedzmy, Ethereum też jest w miarę znane, Dogecoin, wiadomo, absolutnie kultowy, ale poza tym, no to wiesz, to już później jest raczej plankton, nie? W sensie, no mało, osoby, które nie chcą w tym temacie, no to tych wszystkich
Wojtek,
coinów...
Wojtek, wszystkie kryptowaluty to jeden takie okazji dupy rozbić.
No więc wiesz, jakby...
To jest moja opinia profesjonalna jako podcast.
Profesjonalna, bardzo dobrze.
Tak, dokładnie.
W każdym razie właśnie
zainteresowało
mnie to. Ale
to nie jest firmy 11bit Studio. Dlaczego?
Nie, nie, nigdy.
Które robi najlepsze gry w Polsce.
Oczywiście, ale wszystko co w Wiesłosie pozostaje w Wiesłosie i ale Eleven zawsze w serduszku. W każdym razie o tym dużo w nagranym. Polecamy najnowszy odcinek do odsłuchania. To może być najgorszy lub najlepszy odcinek nagranego, jaki odsłuchacie w tym tygodniu. W każdym razie Stellar niesamowite, że jakby został zauważony też przez Revoluta. No bo tak naprawdę, wiesz, siła kryptowaluty jest w tym, jak
ile
szeroko się
korzysta, nie?
Rozejdzie i jak dużo osób z tego korzysta. No to skoro Revolut wprowadza do swojej tam, swojego portfolio kryptowalut właśnie Stellara, no to znaczy, że no, coś on musi znaczyć. Nie? Ta konkretna kryptowaluta, więc no, taka ciekawostka. Absolutnie nie dążę tutaj do żadnej puenty, po prostu ciekawostka dotycząca kryptowalut. Już się zamykam, bo jest to temat, który naprawdę no, już wiele razy żeśmy
to jest
poruszali.
To jest antyklimaks
dziwne...
temat w ogóle, no nie? Jak, czy są takie tematy, gdzie na przykład, jak są na przykład, nie wiem, właśnie nowe zegarki, nowe iPhony, no nie? Jakieś ten, to tak zawsze czuję się bardziej taki twardy, nie? Mm-hmm. A jak słyszę o Bitcoinach, to mam takie flaccid dick energy.
No rozumiem. Ja też trochę tak mam. W sensie, no, oczywiście jest to interesujący temat, ale nigdy mnie nie rozgrzał na tyle, żeby... Prawda?
Mam wrażenie, że ludzi, którzy grzeje Bitcoin, to ja nie chcę mieć chyba z nimi za dużo do czynienia. Nie wiem dlaczego, mam takie po prostu wrażenie. Może się mylę oczywiście, no i nie chcę wyjść na rasistę, ale... Ale mam tak. Dobra, Wojtek, mam temat. Mądry dom. Follow-up troszeczkę do poprzedniego odcinka.
Dobrze.
Bo ja ostatecznie troszeczkę się pobawiłem i porobiłem troszeczkę nowe rzeczy.
Zainspirowany byłeś poprzednim odcinkiem.
Nie zrobiłem jeszcze niczego ciekawego, tak naprawdę, no nie? Ale Chcę powiedzieć tak. To, co mi się udało zrobić, to postawiłem faktycznie sobie... Wyciągnąłem mojego starego MacBooka Air. Tego dawno, dawno, dawno działającego, pamiętasz, nie? I on teraz leży za moimi plecami i jest uruchomiony. Mam wyłączony ekran, wyłączoną podświetlenie klawiatury. Jest w ogóle bardzo zimny. Podłączony leży tylko do ładowarki i on właściwie ma na sobie postawiony serwer homebridge'owy.
A, widzisz, czyli tak żeś obszedł.
Tak. I do tego mam podłączone te wszystkie rzeczy od Fibaro. Mam też podłączone Xiaomi. Mam też Google Home, które mogą sterować rzeczami HomeKitowymi. No i generalnie jest to tam coś całkiem sensownie zrobione. I teraz tak. To, co zrobiłem w tym momencie, to jest tak, że mam w trzech głównych pokojach, czyli w biurze, w sypialni i w salonie, mam trzy termometry. Czyli w każdym miejscu wiem, jaka jest temperatura. W salonie termometrem jest air purifier. Więc tam mam
jednocześnie... Tak, rzeczywiście on ma ten...
Tak, więc mam tam informacje jednocześnie też o jakości powietrza i wilgotności. Także to jest całkiem spoko. Wymieniłem, mam teraz wszystkie żarówki mądre. Mam też mądre gniazdko na telewizorze. Nie po to, żeby... Znaczy, zrobiłem to jako... Na dwa poziomy. Po pierwsze, że mogę wyłączyć telewizor, jak go zapomnę wyłączyć.
Okej.
W sensie, że mogę go wyłączyć. A po drugie, no to jest dodatkowy pierdolnik, że jak, nie wiem, coś się pójdzie nie tak, no to listwa, to jest dodatkowe rzecz. I jeszcze chciałem mierzyć prąd, który pobiera telewizor, ale to z czystej ciekawości, bo jakby pewno przerzucę potem na coś innego, właśnie na ten komputer, który czyha na HomeKitie, bo chcę dowiedzieć się właściwie, ile mnie kosztuje to, że MacBook Air jest cały czas podłączony do ładowania.
W ogóle sprytne.
Podejrzewam, że.
Tak, dobre podejście. No.
Podejrzewam, że kosztuje mi to grosze. To się tak autentycznie wiesz, no bo to jest mimo wszystko. On ma tam bardzo samą tą ładowarkę i jakoś nie jestem przekonany, że on zjada dużo prądu. Tak naprawdę. No ale okej, no powiedzmy, że chcę się dowiedzieć się tego. No i teraz jestem w takiej pozycji, że mam już porobionych. Właściwie mam już co automatyzować, czy do czego robić jakiekolwiek. Wiesz, rutyny. Teraz tak. To, co zrobiłem na razie, to zrobiłem sobie dwie sceny. Mam scenę Good Night, gdzie wyłącza wszystkie światła i mam scenę TV, gdzie faktycznie uruchamia mi rzeczy pod telewizor. Znaczy, że upewnia się, że na pewno telewizor jest włączony, w sensie gniazdko telewizorowe jest włączone. No i zapala mi taką małą lampkę przy telewizorze na tam 30%, wiesz, tylko żeby był taki półmrok, nie? Żeby jakby, żebym się, wiesz, nie uderzył w ryj, jak wstaje, czy coś takiego. Myślę, że to istotne. I teraz ja próbowałem eksperymentować oczywiście z automatyzacjami w stylu wchodzisz do pokoju, to się zapala, wychodzisz z pokoju, to gaśnie i tak dalej. Nie? Problem polega na tym, że zrobiłem sobie taką automatyzację w sypialni. Mówię, świetny pomysł, nie? Wchodzę z sypialni, zapala się światło, idę spać, gaśnie światło, śpię, nie? No, problem polega na tym, że jak się ruszam w łóżku, to też się zapala światło.
A widzisz, czyli za bardzo się ruszasz w łóżku.
drugi problem jest, Wojtku, taki, że... jak zrobiłem tak, że jak przestanie wykrywać ruch, to wyłącz światło. Zasadne, prawda? Tylko, że jak siedzisz i nagrywasz podcast, tak jak ja w tym momencie, no tylko ruszam sobie głową, to on myśli, że się nikt nie rusza. Więc mam problem taki, że jest niedokładne albo... No, czy niedokładne są te czujniki, no nie? No bo teraz powinien wiedzieć, jakby mieć... Widzieć, że ja jestem w pokoju, więc nie powinien wyłączać światła. I jak wyjdę, to powinien to światło wyłączyć, ale jakby to działa w taki sposób, że jak siedzę w sypialni na przykład po prostu i to on widzi, że jestem w sypialni, w sensie, że wszedłem do sypialni, no nie, no i zapalam te światło, jest spoko, no teraz sobie siedzę, chcę, żeby to światło było, wyciągam pranie czy cokolwiek, albo po prostu siedzę z telefonem, no spoko, no to on mi to światło gasi, a ja nie chcę, żeby gasił, bo ja siedzę dalej w tym pokoju, więc to jest pierwszy problem, który mam, a drugi problem jest taki, że właśnie jak leżę w łóżku, to on też odnajduje mnie, że ja się ruszam w tym pokoju, nie? Więc jakby tutaj o kan dupy rozbić taką automatyzację, która jak, wiesz, jest trzecia w nocy, on mi zapala światło, nie? I to, czy on nawet będzie na 5 czy na 2%, no wiesz, no po prostu no, masz ciemno nie, no jasne, w pomieszczeniu jasne. I nagle się zapala światło, więc to bez sensu. Więc to jest pierwszy problem. W sensie dwa problemy jakby w jednym, z którymi nie do końca mogę sobie poradzić i które
sprawiają, czy ty w nocy wstajesz z łóżka? To jest moje pytanie.
Nie. No to... Ale jak postawię oczko w taki sposób, żeby było na drzwiach, to ono jest de facto w miejscu, gdzie ja mam ryj. Nie ma, nie mogę... Nie
śpisz na drzwiach, przepraszam.
Wojtku, czy musisz oceniać ludzi? Nie, ale tak na serio, chodzi o to, że to oczko, no nie? Jakby ono musi być nakierowane w taki sposób, żeby jak wejdziesz przez drzwi, no to...
Nie, ja to rozumiem, tylko chodzi no o to, że...
Jest, ja mam łóżko jest blisko drzwi, więc jak to oczko jest, to ono mimo wszystko widzi jakiś ruch. Ja nie wiem, jaki ma to zasięg, wiesz co chodzi, tylko ono po prostu no, widzi mnie, jak jestem w łóżku.
Nie, ja to rozumiem, tylko ja nie chcę zmieniać oczka. Ścianę. Ja bym podszedł do tego problemu trochę inaczej. To znaczy wyrobił w sobie przyzwyczajenie takie, że jeżeli jakby zostawić tryb taki, jak jest, czyli jeżeli jest wieczór, wchodzisz do pokoju, zapal światło, ale jeżeli ty kładziesz się do łóżka już, nie? I wiesz, że będziesz szedł spać, to po prostu przyzwyczaj się do tego, może nawet ustaw sobie skrót na zegarku na to, żeby włączyć tryb śpię. Czyli w którym już właśnie w tym trybie śpię będziesz miał wyłączone zapalanie światła po ruchu, będziesz miał, no nie wiem, no dobra, no, co tam tylko sobie zrobisz.
Takiego, da się coś takiego zrobić? Poczekaj, no bo to jest jakby, jeśli da się coś takiego zrobić, to spoko, czekaj, odpalę sobie shortcuts na telefonie. Shortcuts. I teraz tak, załóżmy, że nowy i akcja. I teraz tak, akcja polegająca na tym, że jeśli...
Znaczy to jest... inaczej, to nie, ja bym zaczął, shortcut powinien tylko uruchamiać ten tryb, po to, żeby to było łatwiej z zegarka na przykład to zrobić, ale musiałbyś to ustawić w apce Home, nie?
Wiesz, na czym polega problem? Że ja nie mogę zrobić, właśnie widzę, że nie mogę zrobić czegoś takiego, właśnie tego, o czym ty mówisz, że jeśli pójdę spać...
Dobranoc.
No mam nowa automatyzacja, no nie? Jest...
Nie, scena.
No ale to Wojtku, o to overrideuje sceny.
Automatyzacje overrideują sceny?
Tak.
A nie odwrotnie?
Nie.
Okej. Okay. No, to możesz ewentualnie teraz... poszukać czegoś w tych apkach, które robią, wiesz, zaawansowane rzeczy typu Home Plus, którą ktoś ci tam polecał. No, wiesz, tam jest dużo
takie,
tego, nie?
Ale to jest takie, wiesz, męczące, nie? W sensie jakby to jest dość prosta rzecz. Jak idę spać, to chcę, żeby nie zapalało mi światła nigdzie, no nie? Albo, no ale niestety to tak nie działa. I to jest rzecz, która mnie denerwuje. Więc trochę mnie to powstrzymuje przed zrobieniem czegoś sensownego. Jest trochę też tak, że teraz mimo wszystko korzystam z tego, że wiesz, mam... faktycznie zrobiłem sobie te sceny i sobie klikam z zegarka. Jak idę spać faktycznie, to sobie klikam na zegarku good night. Nie muszę, w sensie nie chodzę po mieszkaniu już wyłączając światło, po prostu klikam na zegarku i idę spać. I to jest spoko. Więc to jest jakaś wartość dodana do mojego życia. Ale fakt, że nie mogę zrobić niczego sensownego polegającego na takich automatyzacjach idę spać to X, no to trochę mnie to denerwuje. Więc niby fajnie, niby super, ale ostatecznie na razie nie ma żadnego z tego jeszcze pożytku, nie? I oczywiście dzisiaj rano, czy tam wczoraj rano obudziłem się, patrzę, o Boże, jak zimno, dupa mi zmarzła, nie? No i wyciągam telefon i widzę, że w mieszkaniu jest 18 stopni, mówię, nie? No, zimno.
Zima się nie zaczęła, 18 stopni, zimno.
No ale no wiesz, no śpisz się, obudzisz rano i nagle masz 18 stopni, jakbyś się czuł, jakby cię ktoś ten... No i... Także nie wiem, jakby ktoś wiedział, co z tym zrobić, jak to fixnąć, to ja bym bardzo chętnie się dowiedział. Jeśli to zakłada kupowanie jakiegoś gówna, to ja okej. Okay. W sensie, bo to jest tak, gdyby ktoś mi powiedział 7 żarówek temu, że będę musiał coś kupić dodatkowego, żeby to wszystko mi się automatyzowało, to powiedziałbym nie, no dzięki, no nie? Ale w tym momencie jestem generalnie już tak głęboko zainwestowany, że zaakceptuję fakt, że muszę kupić jeszcze coś. Wiesz co, nie?
Nie, no jasne. Mi się wydaje, że to jest kwestia już software'owa.
Najgorsze jest to, że ta kamerka też nie działa na tyle dobrze, żeby to miało ręce i nogi, co też mnie denerwuje. Bo zrobiłem sobie automatyzację na zasadzie, dobra, to zróbmy taką automatyzację. Jeśli jestem w pokoju i siedzę na kanapie, a kamerka jest kuźwa prosto na kanapę, nie? To włącz mi scenę TV. Jeśli wyjdę, to wyłącz scenę TV. Proste, tak? Siedzę no, na kanapie, no to chcę, żeby było zapalone światło. Jeśli nie mam je na kanapie, to niech to światło zgaśnie. Teraz uwaga, wchodzę, siadam na kanapie i nic się nie dzieje, no nie? Po czym wstaję i wychodzę i się zapala światło. Mówię, Jezus, zabij mnie! Co za drama? Po czym mówię, dobra, wyłączyłem tą automatyzację. W sensie wyłączyłem to światło, wychodzę z pokoju, wchodzę i staję przy kamerze. W sensie staję, zaczynam do niej machać. Nic się nie dzieje. Mówię, ja pierdolę. Mówię, dlaczego? W sensie to, wiesz... I fajnie jest, super fajnie oczywiście jest to, że ja sobie steruję teraz światłem i z całym domu i że mogę sobie popatrzeć, wiesz, mam zrobioną automatyzację na filtr i ona działa. Mhm. Taki, że jeśli spadnie jakoś powietrza poniżej iluś, albo będzie za wilgotno, to weź wibruj. W sensie weź się kręć szybciej, nie? Spoko. Mhm. Faktycznie to działa, bo wczoraj otworzyłem okno, trochę za, że tak powiem, zamuliło w środku i zaczęło działać mocniej. I widziałem, że zadziałała automatyzacja. Mówię, okej, okay, dobra, fajnie, super. Jestem zadowolony z tego. Tutaj coś poszło po mojej myśli. W końcu nie jestem przegrywem. Ale jak przychodzi to do tych świateł, których... Nie oszukujmy się, mam kuźwa w domu najwięcej, nie? Bo to jest jedyna rzecz, którą zainwestowałem na zasadzie, kupię sobie światła, które będą świecić na kolorowo. Bardzo dobry pomysł. Co może później tak? No to, że jakby nie będziesz... Jeszcze... O Boże, jest jeszcze jedna rzecz. Muszę... Nie wiem, czy nie muszę... Czy nie powinienem wymienić tych przełączników. Wiesz, tych takich dzyndzli, nie? Włącz, włącz światło. Wiesz dlaczego? No, bo teraz jak mam... włączone światło, w sensie fizycznie przyciskiem, ale ono jest wyłączone przez aplikację, to nie zapala się. Muszę je wyłączyć i włączyć jeszcze raz i wtedy się dopiero zapala, nie?
No właściwie wyłączę... to nie powinieneś ruszać
no ja wiem, no ale to wiesz...
przełączników.
No to już...
No, no one gdy... powinny być, wiesz, cały czas włączone i koniec.
Gdyby, Wojtku, działało to tak, że te wszystkie gówna widzą mnie... Ja tu nie mówię konkretnie o tym, że jakiś produkt to gówno, no nie? Na zasadzie ten. Tylko gdyby to działało po prostu zawsze, ja mam, gdybym miał pewność, że jak widzi mnie w pokoju, to widzi, że siedzę w pokoju, to ja nie potrzebuję żadnego włącznika, bo ja bym wtedy zrobił sobie tak jak ten argentyński piłkarz i wchodzę do pokoju, mi się zapala światło, wychodzę z pokoju, mi gość, w sensie totalnie bym to zrobił, nie? Tylko, że na razie żadna z tych rzeczy nie działa. Okay. Żadna z tych rzeczy nie działa na tyle dobrze, żebym mógł stwierdzić, okej, okay, przechodzę całkowicie na, że tak powiem, niech Jarvis steruje moim domem, nie?
No tak. Tak,
no ale tak, Jarvis tak. Niestety jest Prince of Persia jedynka, nie do końca ogarnia, co się dzieje i jak wchodzę do pokoju, to nie wie, co się dzieje i nie widzi, że to jestem ja, po czym jak wychodzę z pokoju, nagle stwierdzi, o kurde, tutaj ktoś był i zapala światło. Mhm. Masakra.
No to akurat do światła, no to jedyne, co ci mogę polecić, to po prostu ustawienie w strategicznych miejscach. Po pierwsze sparowanie i ustawienie w strategicznych miejscach, bo wiem, że ty masz światła z Ikei, no to tego pilota ikeowskiego, nie? Bo wtedy...
Ja wiem, no ale też no. Wiesz, chodzi o to, że jakby... Cały widz polega na tym, żeby nie musieć klikać.
Nie, skoro ja mam to już rozumiem. No,
to... nie, wiem, wiem. To jest opcja, którą rozważam faktycznie, żeby mieć te czujniki, no nie? Ale...
No, ale wiesz, fajnie... ten pilot możesz z jednej strony, no, parujesz z nim żarówki i jednym pilotem włączasz kilka żarówek. Wszystkie, które sparowałeś, to jest trochę jego minus. Bo
nie,
musisz...
nie.
Znaczy
nie
inaczej. No, to,
wszystkie, no... które są w grupie jego.
No tak, 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 tak. No bo możesz przenieść jakąś żarówkę do innego pokoju jakby i wtedy to się rozparowuje. Ale w każdym razie, więc to w niektórych sytuacjach się bardzo przydaje. Ja na przykład mam tak, że mam jedno światło w kuchni nad stołem, nie? Które włącznik jego jest na ścianie, która jest generalnie dość, no powiedzmy dwa miejsca od ciebie oddalone, bo zwykle siadamy po drugiej stronie stołu. Nie? Bo tak jest wygodniej, tak mamy układ. Więc świetnie się sprawdza. Pilot bezprzewodowy, który kładziemy sobie po prostu na stole, więc jak chcesz, siadasz sobie z jedzeniem na tej, no, po tej drugiej stronie stołu i naciskasz guzik na stole, nie? Jakby, i to fajnie działa, bo rzeczywiście spełnia swoją rolę. Niedługo, jeszcze o tym nie mówiłem, ja to będę mówił w After Darku pewnie, ale będę miał dwie lampy, które mają funkcjonować jako jedna, więc dla mnie...
Tak, nie, nie, Wojtku, to jest, wiesz, świetny to... pomysł i ja też to robiłem, no nie? Ale to właśnie, wiesz, chodzi o to, że cała magia ma polegać na tym...
Wiem, żebyś chciał automatycznie. Że
właśnie, no wiesz, no bo równie dobrze mogłem sobie kupić żarówki z Biedrony po 5 dych z tymi pilotami i no. Robiłoby mi dokładnie to samo. Wiesz, co chodzi? Mhm. A zainwestowałem, Wojtek, kupę pieniędzy w ten pieprzony setup, który mi nie śmiga. W sensie śmiga oczywiście, ale na zasadzie takiego, wiesz, no jak młotek, nie? Na zasadzie działam i świecę, albo nie świecę, a nie, że no tutaj jakby jest tak, jak robisz X, to się dzieje X. Nie? Więc...
Ja myślę, że przede wszystkim to jest sprawa software'owa, że jakby hardware, który masz, wystarczy ci. Natomiast teraz pozostaje kwestia bardzo sprytnego.
Jezus, tak, jestem zdenerwowany, Wojtek.
Porobienia automatyzacji.
Aż się zdenerwowałem.
No rozumiem, ale że musiałbyś porobić tak sprytne automatyzacje. Wydaje mi się, że prawdopodobnie oparte o skróty, co już trochę, bo wiesz, jeszcze jest że możesz stworzyć automatyzację i zamienić ją na skrót, co się tam dużo opcji odblokowuje, bo możesz robić takie, które wiesz, jakby, nie wiem, sprawdzaj, czy był ruch w ciągu ostatniej X czasu, sprawdzaj 30 razy, jeżeli będzie ruch, wiesz, jakieś takie naprawdę zaawansowane rzeczy. Tylko że ja pamiętam, że poległem przy tamtym świetle, które chciałem.
No nie wiem,
chciałem
może
zapalić,
ktoś...
jak wchodzę, a zgasić, jak wyjdę. To się okazało, że wiesz. No i ja na przykład stanąłem na tym, że to ze względu na akurat ten pokój i jego zastosowanie, które jest w tej chwili takie, że wchodzi się tam z dzieckiem na rękach, przewija się go, zabiera się z powrotem i z powrotem do spania, nie? No to bardzo dobrze mi się sprawdza automatyzacja. Jeżeli wejdę do pokoju, czujka sprawdza, jest ruch w pokoju, zapala światło na 3% jasności, bo to nam w zupełności wystarczy i świeci przez pół godziny i później gaśnie. I to jest okej.
No wiem.
To w naszym przypadku się sprawdza. No.
To też jest jakby automatyzacja, którą rozważałem, żeby zrobić faktycznie taką, bo to jest zasadna, nie? Problem polega na tym, że co jeśli wejdę do łóżka i chcę iść spać, nie? I teraz będzie co, pół godziny świeciło to światło, no to bez sensu.
Wtedy ja wyłączam, nie? Jakby rzeczywiście z aplikacji, jeżeli chcę przyspieszyć, to w aplikacji wchodzę, wyłączam, ale
mam nadzieję,
wiem,
że może
chciałbyś
jest ktoś,
mieć to automatycznie.
Kto mi powie, co robię nie tak i w którą stronę pójść, albo co kupić, albo co zrobić, żeby to działało sensowniej. Wojtek, ja mam jeszcze inne tematy.
Dobrze, no to jedźmy z tym.
Dzisiaj jestem po prostu na ogniu.
Dobrze.
Chciałbym opowiedzieć o zegarku. Apple Watch.
No wreszcie, no bo przecież masz go. Dotarł.
Apple Watch. Apple Watch. Tak, w zeszłym tygodniu mówiłem o After Darku, który był za darmo. Mówiłem o tym faktycznie, że mam i że na razie to jest dla mnie no, zegarek faktycznie, więc well, na razie jakoś szczególnie niczego mnie nie urwał, ale...
Ile razy płaciłeś w sklepie?
Okej, no prawie codziennie, tak.
No i witam serdecznie. I tak, szczerze no mówiąc, ja to zawsze powtarzam. Gdyby ten zegarek robił tylko to, to nadal bym go kupił, nie? W sensie, oczywiście
no nie,
mógłby
jest,
być tańszy.
To jest super przydatny. To jest super
ale
przydatny,
jest to faktycznie. Naprawdę super przydatny, to prawda.
To jest faktycznie super przydatne. O, widzę w ogóle, że dostałem powiadomienie, że miałem za wysokie tętno w pewnym momencie.
No bo się zdenerwowałeś tymi automatyzacjami. No trzeba spokojnie orzech. No.
Możemy tak założyć. Natomiast to, co faktycznie ciekawego zegarek mi pozwala, to jest to, że ja wyłączyłem bardzo dużo tych powiadomień. Faktycznie... Mhm. Powiadomienia to nie jest moja najlepsza strona. Za dużo osób do mnie pisze, czy za dużo osób ze mną nawiązuje jakikolwiek kontakt i ja nie chcę tego kontaktu, więc wyłączyłem bardzo dużo tych powiadomień. Zostawiłem sobie
bardzo
tylko parę takich najważniejszych, więc jest spoko. I teraz
to jest rzecz, nad którą trzeba, to ja tylko od siebie dodam. Jeżeli to jest, kupujesz Apple Watcha pierwszy raz, to daj mu czas i daj sobie czas na dostosowanie tych powiadomień. Bo naprawdę to jest jak z Twitterem. Dotarcie do takiego walla, który chciałbyś oglądać i cię interesuje, trwa i faktycznie wymaga od ciebie takiej pracy, takiego czyszczenia. Trzeba usunąć te, które cię nie interesują, te, które cię denerwują. Na szczęście akurat w zegarku jest to dość proste do zarządzania, bo możesz każde powiadomienie swajpnąć w prawo i wybrać nie powiadamiaj mnie już więcej. Koniec. Więc to się całkiem sprawnie robi, ale warto to zrobić na pewno.
No i teraz ja chciałem powiedzieć w ogóle, że to, co mi się udało zrobić fajnego, to udało mi się, Wojtku, dostosować sensownie watch face, który daje mi w końcu wystarczająco dużo informacji, żeby to miało dla mnie w ogóle super sens. W sensie faktycznie zegarek ma dla mnie super sens, bo ja mogę sobie na tym watch face jakoś, wiesz, zobaczyć po prostu co mnie interesuje, powiedzmy. Ja teraz wyślę tobie i wrzucę też do opisu naszego odcinka, wyślę watch face i jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda mój watch face, to sobie może zobaczyć. I zaraz opowiem wszystko, co na nim jest, Wojtku. Powiedz mi, czy go widzisz?
No ja pamiętam, że pojawiał on się chyba w internecie już. Strasznie skomplikowany on jest.
No może tak być, a na pewno się pojawia na naszej grupie, bo go wysyłałem.
To się, on się nazywa Infograf, czy jak?
Tak, tak, tak. Infograf okay. się nazywa.
Okay.
Dobra, teraz tak. Jedziemy sobie, co jest na tym zegarku i dlaczego to... Teraz tak. On jest, wygląda na dość skomplikowany faktycznie, ale on przekazuje bardzo dużo informacji, ale wszystkie te informacje są dla mnie o tyle istotne, co są istotne albo interesujące i chcemy je faktycznie mieć. Mhm. I teraz tak. Od lewej z góry mam informacje na temat temperatury. Taki standard.
Okay.
Następnie po prawej stronie mam moje kółeczka aktywności.
Malutkie bardzo.
Tak. W prawym dolnym rogu mam informacje na temat tego, za ile wschodzi, a za ile zachodzi słońce.
Mhm.
To się wydaje jak informacja, która jest nieistotna, ale ja chcę wiedzieć, kiedy będzie ciemno. Albo kiedy będzie jasno.
Aha, żebyśmy wiedzieli, kiedy After Darka można nagrywać. Rozumiem.
Dokładnie tak. W lewym dolnym rogu mam informacje na temat następnego wydarzenia w kalendarzu.
Ma to sens.
I teraz to, co jest na środku... To mam tak. Od dołu jedziemy na środku. Mam oczywiście, mam znowu kalendarz po to, że chciałem mieć datę dzisiejszą.
No ja też tak lubię widzieć, więc mam dwa
widgety kalendarza, no ale trudno. Potem w prawym rogu mam informacje na temat baterii.
Okay.
W sensie po prawej stronie mam baterię. Po lewej stronie mam skrót od... O, to nie jest Nike jakby ten unikalny, więc to jest zwykły Nike Run Club. Od Nike, że widzę, ile przebiegłem w tym miesiącu kilometrów. A na samej górze wraz z tą informacją Dan, to jest OmniFocus, który pokazuje mi zadania do wykonania z deadline'em na dziś.
Mhm. Ale w ogóle bardzo ciekawie jest wykorzystany, nie wiem, czy to OmniFocus robi, czy ten infograf tak jakby korzysta z tego górnego, że napis jest zintegrowany z jakby linią czasu. To
jakbyś
ciekawe.
Miał tam kalendarz, to też będzie tam informacja o wydarzeniu zapisana w taki sposób i tak dalej.
Aha, czyli to jest funkcja po prostu tej tarczy.
Dlatego też wrzuciłem na górę informacje na temat zadań, bo to faktycznie jest informacja istotna. Pokazuje mi następne zadanie, które muszę zrobić i tak dalej. Więc to w ten sposób... Więc to jest dużo informacji na jednym zegarku, a z drugiej strony jak spojrzę, tylko to od razu widzę tak. No zero, no to nie muszę nic zrobić. Widzę dzisiejszą godzinę, oczywiście widzę datę, informacje o pogodzie czy o kalendarzu. Więc wszystkie rzeczy, które chciałbym mieć, po prostu tam są. I to mi sprawia jakby przyjemność, że wiesz, nie wibruje mi zegarek praktycznie, bo wyłączyłem prawie wszystkie powiadomienia, ale w dalszym ciągu widzę informacje na temat mojego oczywiście postępu sportowego i niesportowego. Widzę na informacje na temat kalendarza i tak dalej. Łapię się na tym faktycznie, że nie zerkam w kalendarz na telefonie. Łapię się na tym, że nie zerkam w dużo informacji na telefonie. Pogodę oczywiście nie patrzę na telefonie i tak dalej, no bo to wszystko mam na zegarku. I działa to całkiem nieźle. Do tego zamieniłem sobie pasek, bo kupiłem z tym paskiem, który był ten taki Nike... odniosłem paski do sypialni. Ten taki Nike nylonowy on się nazywał, ale miałem dużą kolekcję swoich pasków i noszę teraz Product Red. Taki zwykły, ten fluo ma coś tam z czerwony. Wygląda bardzo dobrze, więc jestem zadowolony. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie to działa. I jest jeszcze jedna rzecz z zegarkiem, którą chciałem powiedzieć, bo zegarek od WatchOS 7 potrafi mierzyć sen. I teraz ja w ogóle z zegarkiem śpię faktycznie, dlatego mam też 45% baterii, bo ja go ładuję wieczorem i przed snem i rano jak stanę.
Więc ja też tam... od piątku śpię z zegarkiem.
On tam jakoś tak do 85, do 90 się naładuje na maksa i potem jakby spada, no nie wiadomo. I teraz ja sobie odpalę tylko aplikację zdrowie na telefonie. Mamy sen, okej. Okay. Więc teraz tak, bardzo dużo osób narzekało na temat tego, że informacje na temat snu są właściwie dość słabe, jeśli chodzi o to, co robi Apple, prawda? To znaczy mamy informacje na temat... tego, ile spaliśmy dni, ile spaliśmy godzin itd. i tak dalej. I tak naprawdę największa informacja jest taka... Kiedyś się obudziłeś, a kiedy spałeś? Nie ma żadnej informacji więcej. Nie ma tego, czy byłeś w fazie snu REM, czy byłeś w fazie snu głębokiego, bo chyba tego nie widzę. Albo może nie ma, może to jest dzisiaj, ja tego nie widzę, Wojtek. Czy ty widzisz coś takiego?
Wiesz co, no ja mam tylko długość snu i rzeczywiście on też pokazuje, kiedy leżałem w łóżku, ale nie spałem. Nie? Że są takie jakby pasek, ale poza tym nie ma rozdziału na głęboko, właśnie na REM i płytki sen.
No to teraz ja się domyślam, do czego Apple to zrobiło, bo to nie jest takie proste. W sensie urządzenia, które trzymasz na ręku, są w stanie z dość dużą dokładnością potwierdzić faktycznie to, kiedy śpisz, a kiedy nie śpisz. I to jest faktycznie jakby fakt naukowy, jak to się mówi.
I a możesz powiedzieć coś więcej na temat tak. tego właśnie, jakby które czujniki i na czym, w jaki sposób, wiesz, jakie są cechy, jakby wiesz, nie wiem, bicia serca i tak dalej, że tak, sprawiają, no bo że to sen.
Generalnie założenie jest takie, że... bo ja może powiem, że ja nie jestem jakąś super specjalistą, ale mam certyfikat faktycznie z jestem certyfikowanym polisomnografem. To kiedyś już o tym mówiłem jako żarty i nie żarty, że faktycznie przeszedłem kurs medycznego oceniania snu i tak dalej, więc wiem jak czym się różnią konkretne fazy snu i jak się je rozpoznaje na podstawie jakby EEG, czyli faktycznie elektrokardiogramu, który masz przypięty do głowy, tam chyba 12 jest elektrod przypiętych do głowy, do tego są oczywiście na ręce, na nogi i do tego na klatce piersiowej, na serce. Więc na podstawie tych informacji możesz z dość dużą dokładnością stwierdzić, czy ktoś śpi. To jest jakby rzecz, którą bardzo łatwo jest na tej podstawie stwierdzić, a druga rzecz, w jakiej fazie snu mniej więcej jest. I nie jesteś w stanie powiedzieć tego dokładnie, ale to się ocenia na podstawie takich 30-sekundowych jakby kartek. To jest dość stare oprogramowanie, które faktycznie wygląda tak, jakbyś miał kartki papieru, nie? Jakby na każdej kartce oceniasz jakby jaka to jest faza snu. I wtedy jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej z 30-sekundową dokładnością ktoś, kiedy zasnął i w jakiej fazie snu jest. Teraz generalnie zasada jest taka, że im głębiej śpisz, tym mniej się ruszasz.
A co z tymi oczami?
To teraz faza snu REM, w której no podobno mają być te marzenia senne, tak? I to jest moment, który podobno jest taki istotny i bez snu REM ludzie mają dużo problemów ze zdrowiem. To jest sen głęboki faktycznie, natomiast to jest taki dziwny sen głęboki, który rozpoznaje się właśnie po tym, że są nagłe ruchy gałek ocznych.
No i to jest sam skrót rapid eye movement, nie?
Dokładnie. I teraz to nie jest rzecz, którą możesz sprawdzić zegarkiem. Nie jesteś w stanie też do końca tego powiedzieć po żadnym innym jakby czujniku na ręce, bo faktycznie ta faza snu się nie różni z tego, co pamiętam, za dużo od pierwszej fazy snu. To znaczy masz podobne fale mózgowe, różnica jest właśnie taka, że występują te ruchy gałek ocznych. Nie?
Teraz czyli musiałbyś śledzić napięcie mięśni twarzy. Albo mięśni, które ruszają oczami, no to wtedy tak.
Tak. Tak. Więc to jest ten problem, że bez tego nie jesteś w stanie tak naprawdę przewidzieć, jakiej fazie snu ktoś jest. Czy jest w REM-ie, czy w czymś innym. Więc to, co robi Apple, to, co robią wszyscy inni, korzystając żeby jakby w jakiś sposób przepowiedzieć ci, w jakiej fazie snu jesteś, to wykorzystują ruchy twoich dłoni, w sensie to, czy się ruszasz, czy się nie ruszasz. I oni sobie jeszcze pomagają oczywiście sercem. To znaczy to nie jest tak, że jest jakaś zasada, albo przynajmniej nie przypominam sobie, żeby była jakaś zasada, no ale generalnie jeśli zasypiasz i idziesz spać, no to twoje serce trochę zwalnia, nie? Więc to jest może dla nich jakiś moment, w którym mogą sobie stwierdzić, okej, ktoś zasnął. Dodatkowo z racji tego, że oni nie muszą tego robić dokładnie, w sensie to nie jest tak, że śpisz, po czym nagle się budzisz, sprawdzasz telefon, spałem? Nie, robisz to po całej nocy. Więc oni tak naprawdę mogą zbierać dane przez całą noc i dopiero po tym, jak się obudzisz, no nie, mają jakiś baseline, którym mogą stwierdzić, okej, dobra, to wiemy, jak wygląda obudzenie się, wiemy, jak wygląda prawdopodobnie spanie, jesteśmy w stanie nasz algorytm nałożyć na całe te wszystkie dane i wiedzieć na tej podstawie, kiedy ktoś spał, a kiedy ktoś nie spał. Więc to jest w taki sposób to działa, że post factum są w stanie to sprawdzić tak naprawdę na podstawie tego, jak się ruszasz. I nie będą w stanie powiedzieć ci, w jakiej głębokiej fazie snu jesteś, bo nie mogą tego sprawdzić, bo nie mają czujników, elektrod na twojej głowie, które powiedzą ci, jakie fale mózgowe mogą znaleźć, no bo nie wiedzą tego, bo mają zegarek w ręku, ale są w stanie na podstawie ruchów twojej dłoni, na podstawie bicia twojego serca mniej więcej powiedzieć ci, kiedy śpisz, a kiedy nie śpisz. I to całkiem nieźle im wychodzi faktycznie. Więc Apple poszło jakby dość sensownie i zrobiło faktycznie to, co mogą zrobić dobrze, czyli mogą powiedzieć, kiedy ktoś śpi, kiedy ktoś nie śpi, ale nie poszli w takie wudu, żeby powiedzieć ci, kiedy masz jaką fazę snu, no bo nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Więc wszystkie aplikacje w ogóle, które mówią ci, że masz REM,
no właśnie,
bo są takie aplikacje, No to to jest niestety voodoo. W sensie oni robią... Słuchaj.
No bo Mi Band tak ma, nie? W sensie jak
może
Mi...
być... Tak. Może być tak... Teraz tak, ja pracowałem przy takim startupie jakiś czas temu i teraz tak. My tam w startupie byliśmy w stanie powiedzieć ci, kiedy miałeś REM. I to nie było do końca voodoo. Tylko był algorytm, który na podstawie badań medycznych był nauczony tego, jak wygląda faza REM względem ruchu przed i po i tak dalej. I na tej podstawie z jakąś tam dokładnością był w stanie stwierdzić, kiedy ta faza REM była albo jej nie było. Więc to nie jest tak, że oni mogą, że oni, że Mi Band czy Sleep Cycle powie ci, że byłeś w fazie REM, to jest totalna bujda. Nie, bo prawdopodobnie wiesz, oni mają bardzo dużo danych. Jestem przekonany, że robili badania medyczne, żeby sprawdzić, jak dobrze sobie radzą versus polisomnograf. Ale to nie jest stuprocentowa pewność, nie? I teraz jeśli o mnie chodzi, myślę, że wolałbym mieć faktycznie takie dane niedokładne i wiedzieć, kiedy oni myślą, że jestem w głębokiej fazie snu, a kiedy w fazie snu REM, ale rozumiem, dlaczego tego nie robią, bo wolą dać ci coś, co ma ogromną pewność, czyli kiedy spałeś faktycznie, a kiedy nie, niż coś, co może być zupełnie nieprawdziwe. Z drugiej strony to stoi w bardzo dziwnym kontraście do tego, że zrobili funkcję sprawdzenia ilości tlenu w twojej krwi, która tak średnio działa. Tak szczerze.
Ale skąd, jak możesz ocenić jakość tego działania?
Ludzie wrzucają informacje i wrzucają porównania, że to wiesz, na zasadzie, no jak zrobisz sobie parę z... Ktoś tam nawet zrobił zdjęcie, że wrzucił, zrobił sobie badanie na zegarku, plus był faktycznie w szpitalu i faktycznie wyszedł mu taki sam wynik. No spoko, ale to jakby nie jest... Oni też mówią, to nie jest rzecz medyczna, nie? No i Apple ma dokładnie tak samo ze sprawdzaniem snu, że są w stanie faktycznie, podejrzewam, że z bardzo ogromną dokładnością powiedzieć ci, czy śpisz, ale to by było trochę wróżenie z fusów, kiedy jesteś w jakiej fazie snu, dlatego pewno tego nie robią.
A myślisz, że zrobią? Biorąc pod uwagę, że wiesz, wypuszczają WatchOS 7.
Bazę danych, nie?
Właśnie, wypuszczają WatchOS 7. Myślę, że bardzo dużo użytkowników Apple Watchy przerzuciło się na ten nowy tryb i zaczęli spać zegarkami. No bo wiesz, chociażby z ciekawości.
No mogą to zrobić, to nie jest rzecz, która jest niemożliwa, wiesz. Oni
tylko, że teraz
stanie...
te dane oczywiście są prywatne, nie? No bo to tak, wiesz, tak, gdyby tak, to ale... był Google, no to wszystko by było w chmurze, łatwo by było zaciągnąć sobie dane, nawet zanonimizowane na temat snów wszystkich użytkowników, którzy faktycznie śpią z naszym urządzeniem, popatrzeć na to, jakie są odczyty z tego czujnika, no to właśnie tam jest kilka czujników, nie? No bo masz akcelerometr, masz właśnie bicie serca, masz jakieś tam no, różne rzeczy i teoretycznie mogliby na to nałożyć algorytmy to, co mówiłeś właśnie z badań medycznych i jakoś próbować to jakby wyliczyć, tak? Dla każdego użytkownika. I myślisz, że Apple pójdzie o krok dalej jednak?
Mogą, mają dane, ale pytanie, czy chcą w ogóle, wiesz, bo oni też robią tak, że wprowadzają rzeczy w wersjach takich podstawowych i deweloperom dają opcję na to, żeby, wiesz, zrobili z tym coś więcej, nie? I to jest jedna z tych rzeczy, może faktycznie, wiesz, na zasadzie, okej, wdrożyliśmy taki sleep cycling, a teraz możesz sobie pobrać aplikację faktycznie sleep cycle, która jest trochę inna, bo Pillow, i na tej podstawie jakby mieć tych informacji więcej, czy bardziej takie, wiesz. No.
Ale ciekawe, znaczy w ogóle fajnie, że ta funkcja się pojawiła. Ja na przykład, to teraz nie muszę liczyć, wiesz, ile godzin spałem faktycznie. Rzeczywiście zmienił mi się tryb pracy z zegarkiem w ogóle, więc to doładowywanie w różnych momentach dnia mi się zdarza. Ale na razie nie czuję, żeby to było jakoś uciążliwe.
Od kiedy mam Apple Watcha, widzę, że śpię mniej. Nie wiem, czy to ma.
A, to ciekawe. Ja śpię mniej z innych względów, bo mam remont teraz i ekipa przyjeżdża zawsze o 6:30, więc jakby nie mam wyboru, niestety. A przy okazji młody też zdarza się, że wstaje wcześniej, więc wstajemy wszyscy razem, ale tak. I rzeczywiście dodam, względem zeszłego tygodnia mam taki dość dramatyczny spadek liczby godzin snu, no ale cóż.
Ja mam w ogóle teraz taki dziwny czas i widzę, że mam, że normalnie mój taki, moje spanie jest trochę, powiedziałbym, taką sinusoidą. To znaczy mam tak, że są tygodnie, kiedy śpię, jakby chodzę spać wcześniej i wstaję wcześniej, a są tygodnie, kiedy wstaję później i chodzę spać później, ale one są na zasadzie takiego, wiesz, faktycznie fala, nie? Że i te różnice nie są takie ogromne, a teraz mam tak, że jak zobaczyłem sobie czas, jak wygląda na przykład teraz tak, ostatni tydzień, no to widzę, że no dobra, poszedłem spać na przykład o 21.45, no nie? Po czym o 22.45, po czym o 1 w nocy, po czym o 3 w nocy.
O, interesting. To ciekawe.
Potem 1.30 i 1. Więc jakby całkiem nieźle mi idzie ten sen, zupełnie mi nie idzie. Ale faktycznie to, co już widzę, to jest to, że na przykład ostatnio miałem tak, że zastanawiałem się kiedyś, w sensie siedziałem dłużej i zastanawiałem się, jak i spać, no nie? Czy mówię na zasadzie, no chyba powinienem się położyć spać, bo nie będę wyspany. Potem patrzę na zegarek i tak nie wyśpię 7 godzin. Więc jestem w dupie, więc równie dobrze mogę posprzątać teraz dom. Co też zrobiłem, dlaczego poszedłem spać o 3 w nocy, nie?
Wow. No to nie wiem, czy to najlepszy pomysł, ale rozumiem.
Nie, to był głupi pomysł, ale to jest najgorsze, czego możesz zrobić, że generalnie takie... To jedna rzecz, którą jeśli mógłbym komuś polecić odnośnie snu, to żeby faktycznie starać się spać regularnie. I co znaczy regularnie? Spać, pójść spać o tej samej porze, wstawać o tej samej porze, spać mniej więcej tyle samo czasu. To jest super istotne, bo wasz
nawet
organizm...
Nawet jeżeli to jest krócej niż te magiczne 8 godzin, a czy już dawno mit 8 godzin, to wiadomo.
Tak, ale tak. No tak, zdecydowanie. Nawet jeśli to jest krócej, ważne jest, żeby mieć regularność, bo wtedy organizm się przyzwyczaja i jest jakiś taki rytm, no nie? Bo jak robisz tak, że śpisz, zaczynasz spać o różnych dziwnych porach, to potem organizm nie ogarnia, co się dzieje. I faktycznie jest tak znowu, że jeśli śpię regularnie, to wtedy mój organizm radzi sobie zdecydowanie lepiej. A jeśli nie śpię regularnie, no to mój organizm ma wtedy takiego, wiesz, w zasadzie nie wiem, co się dzieje. Ja też trakuję swój nastrój, trakuję swoje samopoczucie i dzięki temu widzę na przykład dni, kiedy spałem krócej, średni nastrój jest niższy.
No proszę.
Mam
bardzo
też średni niższy nastrój wtedy, kiedy jeżdżę samochodem, ale to chyba dlatego, że się stresuję i ludzi przejeżdżam.
Ja bardzo lubię samochodem, więc to na pewno mój nastrój by rósł wraz z liczbą godzin spędzonych w samochodzie.
Ja powiem ci tak, jak wsiadam do samochodu, to mam zawsze tak, ja pierdolę. No to jedziemy. Taki bo ja jeżdżę dobrze, ale ja się stresuję, nie?
Okej. Okay.
I mam takie, Jezus Maria. Jeszcze najlepsze jest to, że za każdym razem, jak chcę gdzieś jechać, no to mam do przejechania albo rondo na placu Wilsona, które tam ma 4 pasy, czy tak dalej, albo to rondo przy Arkadii takie ogromne, bo albo w jedną, albo w drugą stronę będę jechał, nie?
No
i
tak.
Zawsze tak, ja mówię, Jezus Maria, dlaczego muszę jechać na rondo? Najgorsze jest to, że już za każdym razem próbuję na przykład ustawić nawigacji, a możesz mnie puścić takimi małymi gównianymi uliczkami, ale nie da się, w sensie zawsze trzeba przejechać przez jakieś rondo.
No cóż, rozumiem to. Znaczy rozumiem, no ja akurat się nie stresuję, jakoś lubię jeździć, więc no cóż, tak to bywa. Ja jeszcze chciałem bardzo szybciutko poruszyć króciutki temat. Co prawda jest troszeczkę nagranowy, możemy tak mówić, ale o streamingu gierek, ponieważ... Wiesz, no to jest troszeczkę kontynuacja naszej sagi App Store, Apple versus xCloud i te wszystkie systemy czy platformy streamingu gier, bo całkiem niedawno była dość duża impreza Amazona i oni pokazali bardzo dużo sprzętu nowego, nowe Echo, takie okrągłe, a nie te takie pączki. Mają drona, który lata po twoim domu, jest kamerą, możesz sobie sprawdzić
totalnie
dokładnie.
Totalnie.
Ale to, wiesz, to jakby pod względem konceptu trzeba przyznać, że poszli daleko. W takim sensie, że wiesz, jakby widać, że tam rozwój trwa i faktycznie działy R&D nie śpią. Natomiast wśród tych wszystkich nowości pojawiła się informacja, że Amazon wypuścił nowy właśnie serwis streamingowy do gierek. To znaczy, płacąc bodajże $4.99, o ile się nie mylę. Niech no, że sprawdzę. Natomiast nazywa to się Amazon Luna. I a nie, 5,99 miesięcznie, czyli $6 miesięcznie. Na razie możliwość grania jest tylko w Stanach, no ale prawdopodobnie, wiesz, będą rozsiewać ziarno dalej.
Albo nie.
Albo nie, zobaczymy. W każdym razie mają gierki od Ubisoftu, Capcom, 505 Games, Team 17 i tak dalej. Bardzo dużo różnych gier. Nie wiem ile dokładnie, więc trudno to porównać do Game Passa, ale oni są dostępni na iPhone'ie. I teraz jak to możliwe? Przecież to jest typowy serwis streamingowy, taki sam jak Google Stadia, taki sam jak xCloud, czyli nie taki, który streamuje grę z twojego innego urządzenia w sieci, czyli tak jak jest ten Remote Play od PlayStation, czy tak samo jak będzie działać aplikacja Xboxa za chwilę na iOS-a, gdzie możesz streamować gry z Xboxa, który stoi w twoim salonie, a ty nawet jesteś poza domem, ale nadal to jest streamowanie gry z twojego urządzenia. Natomiast tutaj masz streamowanie z chmury. No i teraz, no dobra, ale jak to możliwe? I okazuje się, że oni po prostu zastosowali się do zasad App Store'owych. I to jest w ogóle zabawne. Ja w ogóle zupełnie nie zauważyłem tego i do momentu, kiedy Luna się nie pojawiła, to chyba nikt nie zwrócił na to uwagi, że w zasadach, które zresztą zostały całkiem niedawno zupdate'owane na temat serwisów streamingowych, gdzie Apple powiedziało, spoko, możecie u nas być, tylko musicie zgłosić wszystkie gierki i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to wiadomo, że wszyscy mówią, dobra, dobra, na pewno nikt tego nie zrobi. I Amazon tego też nie zrobił. Ale w ramach tych wszystkich ustaleń okazuje się, że był bardzo mały dopisek, że ale jakby zawsze pozostaje możliwość korzystania z przeglądarki internetowej. Dosłownie Apple tak napisało. Więc Amazon mówi, aha, no to walimy przez przeglądarę. I faktycznie jakby Luna działa na podstawie przeglądarki. Prawdopodobnie ściągasz aplikację oczywiście na telefon, ale ona jest jak web app prawie że. I po prostu możesz sobie grać w gry, które za pomocą WebKita, czy jakkolwiek inaczej, są streamowane bezpośrednio na twój telefon. Oni też tak samo jak Google Stadia oferują swój własny pad, który łączy się przez Wi-Fi bezpośrednio z tym, z chmurą i dzięki temu są tam malutkie opóźnienia, nawet mniejsze niż, właśnie robili testy, nawet mniejsze opóźnienia niż pad podłączony przez Bluetooth bezpośrednio do urządzenia, które masz w domu. Więc jest mniejsze opóźnienie pad do chmury niż pad do twojego sprzętu. To też taka ciekawostka. Ale właśnie, jak pojawiła się Luna, pokazali w jakiś sposób, weszli do App Store'a i w jakiś sposób będą tam serwować gry. Podejrzewam, że Microsoft za chwilę zrobi to samo. Niewykluczone, że Google też zrobi to samo, chociaż im trochę bardziej zależy jednak na tym, żeby ludzie kupowali Androidy, więc prawdopodobnie będą chcieli mieć jednak ten argument po swojej stronie, ale Microsoft, myślę, że to będzie chwilka, aż pojawi się.
No wiesz, mają tak naprawdę bardzo duży incentyw, no nie? Żeby tak było.
Tak, no pewnie. No wiesz, i mówią, że tam testy poszły słabo, no bo wiadomo, że po prostu by nie weszli do App Store'a z obecnym kształtem swojej aplikacji. Ale jeżeli przepiszą, to tak, że możesz to odpalić w przeglądarce, no to teraz Apple nie ma nad tym żadnej kontroli i akceptuje ten brak kontroli. Może to i lepiej, oczywiście, że tak. Więc pytanie oczywiście o optymalizację, czy to będzie dobrze działać i tak dalej, ale pomysł jest, przez Amazon został sprawdzony, chociaż jest, powiedzmy, że sprawdzany, no bo wiesz, to jest bardzo świeży serwis i tak naprawdę no trudno powiedzieć, czy to tak dobrze działa, jak oni mówią. Ale sam sposób jakby wejścia do App Store'a jest ok i Apple go akceptuje, więc myślę, że tu się może trochę zmienić i faktycznie jest szansa na to, że inne serwisy pójdą śladem Amazona, co jest w ogóle zabawne, że Amazon jest tym, który wiesz, jakby pokazał, hej, no można, nie?
To jest interesujące, chociaż znowu, no nie jestem do końca... To, wiesz, może być tak, że Amazon zrobi tak, że doda to do tego, do Prime'a, nie? Wtedy jakby jest bardzo duża nagle grupa
pewnie
osób...
Pewnie za darmo nie, ale jeżeli już, wiesz, kupisz Prime'a tam Plus na przykład, wiesz, zrobią i będzie bardzo dużo różnych usług w ramach jednej opłaty, no bo wtedy wiesz, masz Twitch Prime, masz ten Amazon Prime, szybkie dostawy, masz, nie wiem, Audible w tym, wiesz, ten jeden no żeton ja przykład, do wykorzystania, ja wiesz. No.
Teraz jak jest, jak będzie teraz Apple One wejdzie do Polski, no to ja sobie go wezmę.
No ja na przykład nie biorę, bo nie ma tam nic, co mnie interesuje.
Ja
mnie
mogę...
interesuje tylko większy iCloud, jeżeli już.
A ja wezmę sobie, bo korzystam z Apple TV Plus teraz, jak się okazuje.
Okej, okay, no.
Więc za tą samą cenę mogę mieć też Apple Arcade.
No i pewnie to kolejny serwis, który będzie leżał obok i nie zagrasz w żadną grę prawdopodobnie.
Inaczej, Wojtek, inaczej. W sensie mogę mieć dodatkowo bez większego kosztu Apple Arcade, więc wezmę, bo mi się to będzie i tak płacę...
Oczywiście, za darmo to bierz. Za darmo to bierę. To nie ma w ogóle dyskusji, ale no prawdopodobnie nie wykorzystasz za bardzo. No. Ja z Apple TV Plus faktycznie obejrzałem jeden serial i nie wiem, co dalej, bo...
Ted Lasso, tam... to jest serial, który został polecony na forum ostatnio przez Piotrka i chciałem powiedzieć, że Ted Lasso jest jednym z najlepszych seriali, jakie widziałem w tym roku. Dziękuję bardzo. Nowy odcinek... Ostatni z tego sezonu wychodzi właśnie w ten piątek, więc to są krótkie odcinki, chyba 20 czy 40 minutowe.
Okay.
Jest rewelacyjny. Rewelacyjny. Po prostu naprawdę jest świetny, więc polecam.
No, my obejrzeliśmy Morning Show. Wczoraj obejrzeliśmy film na Netflixie o ten Sherlocka, powiedzmy,
tak, właśnie
że nowego.
To zacząłem oglądać.
Bardzo spoko, tak i wiesz, emancypacyjny, przyjemny, wiesz, taka historia przygodowa z leciutkim odbiorem, fajnie się ogląda, ale to był pierwszy tak, że dziecko spało w pokoju obok, a my obejrzeliśmy sobie razem film, co było bardzo niesamowitym przeżyciem w naszym życiu. Ostatnie 3 miesiące jednak nie pozwalały na takie rozrywki, ale się udało, więc jakby wiesz, no to jest step by step, step by step.
No to spoko. No ja właśnie Ted Lasso, a jak do Morning Show, to warto to obejrzeć?
Warto. Moim zdaniem warto, okay. Bardzo dobrze napisane, jest fajne zwroty akcji, bardzo szary. Taki właśnie nieoczywisty serial. Fajny.
Wiesz, co mi się podoba? Ja mam na TV-ku... W ogóle to jest interesujące. Mam na TV-ku apkę Apple Music i mam na TV-ku apkę Apple TV+. Mhm. Więc nie muszę nic w ogóle eksperymentować. Po prostu klikam przycisk i odpalam. Netflix oglądam faktycznie raz na jakiś czas, ale teraz jak usiadłem do Apple TV+, to wciągnąłem to, co tam było, tego Ted Lasso i... Spoko, bardzo mi się podoba, więc pewno skoro już będę za to płacił, no to równie dobrze mogę mieć...
No pewnie. No ja mam zamiar zrobić taką cebulę typową, to znaczy ja miałem przez rok darmowy Apple TV+, bo no, z telefonem dostałem i nie wiem, czy w tym roku ta sama oferta będzie, ale w tym roku Arlena będzie kupować iPhone'a prawdopodobnie, bo ma, wiesz, tam dwa lata do tyłu, my tak właśnie mamy, się wymieniamy i to jeżeli będzie ta oferta, to po prostu przedłużymy na kolejny rok, tylko na Arleny koncie, a że jest też zalogowana na Apple TV, no to będziemy sobie z tego korzystać bez problemu.
Ja powiem ci, że ja miałem ten trial i go wyłączyłem przez przypadek. A nie wyłączyłem go przez przypadek. Nie wyłączyłem go przez przypadek. Jak się przeprowadzałem do Polski, to musiałem go wyłączyć, żeby zmienić kraj na App Store na Polski.
Okej.
Okay. Więc nie było tak, że jestem frajer ostatni, tylko musiałem to zrobić.
Tylko jesteś właśnie super legal.
Tak, znaczy Wojtek, wiesz, ja nie chcę nic mówić, ale ja na przykład bardzo ceniłem sobie, jak mieszkałem w Anglii, miałem przez chwilę polski iTunes, bo płaciłem funta za iClouda z mojego całego, nie? Mm-hmm. A potem musiałem przejść na tego iClouda tam, który kosztował 5 funtów. Jakby to jest niewielka różnica, ale mimo wszystko wiesz. Mm-hmm. No ale aplikacji banku i tak dalej, no to niektóre rzeczy nie przeskoczę. Dobrze, myślę, że to jest koniec chyba w tym odcinku i możemy spokojnie przejść do After Darka, gdzie jest już trochę ciemniej. Na zegarku widzę informację, że słońce już zaszło i za 8 godzin 47 minut będzie wschodzić. Także dziękuję tobie, Wojtku, bardzo dziękuję wam wszystkim za ten odcinek. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dawajcie nam łapki w górę. Pamiętajcie, żeby dołączyć naszych patronów i dołączyć naszego newslettera. I cóż, to tyle.
No,
au revoir.
Tak jest. Do następnego. Pa, pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.